Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moimi dzisiejszymi gościniami są Alicja Wysocka-Świtała, współwłaścicielka i partnerka zarządzająca w Clou PR i dr Marta Bierca, doktor socjologii z SBPS, a także dyrektor badań konsumenckich Frost & Sullivan. Dzisiejsze nasze spotkanie jest dosyć wyjątkowe, bo będziemy rozmawiać o raporcie o leadershipie 3.0, który został przygotowany przez obie panie i będziemy rozmawiać o zarządzaniu i leadershipie kobiecym, jak w kontekście kobiecości, naszych talentów i potencjałów ten leadership wygląda dzisiaj i może jak będzie wyglądał w przyszłości. Witam panie bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy.
Przyjemność po mojej stronie, bo ten temat jest mi bardzo, bardzo bliski. Jestem bardzo ciekawa, co z tego raportu wynika, więc może na początek zadam takie pytanie. Jak zdefiniowałyście tę liderkę? Kim jest według tego raportu i według was liderka?
To nie było łatwe, bo to było badanie ilościowe, więc musiałyśmy zadać odpowiednie pytania czy też stwierdzenia, włączyć do kwestionariusza, żeby te liderki jakoś wyłowić. I właściwie wzięłyśmy pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, żeby to były kobiety na stanowiskach kierowniczych czy dyrektorskich, ale też niekoniecznie zarządzające ludźmi. To mogły być osoby, których decyzje mają wpływ na czy to innych pracowników, czy firmę, organizacje, gdzie pracują, które po prostu podejmują jakieś decyzje, które mają większe znaczenie w kontekście firmy, czy też innych zatrudnionych osób.
A pojawia się też ktoś taki jak nieliderka w tym raporcie. To kim jest nieliderka w takim razie?
No to ona jest jakby przeciwieństwem liderki, czyli jej decyzje nie mają jakieś przełożenia na decyzje firmy jako całości. One raczej nie zarządzają ludźmi. No to są takie pracownice, powiedziałabym, szeregowe, aczkolwiek nie umniejszając. Też specjalistki, też to mogą być menadżerki czy osoby jakby doświadczone.
Czyli rozumiem, że liderka to jest taka osoba, która zarządza grupą, ale również ma wpływ i decyzyjność.
Tak, czy coś dokładnie. Zgadza się.
No i jak to wygląda? Jakie są takie cechy charakterystyczne? Nie wiem, czy da się tak ogólnie o tym powiedzieć, ale może tak słowem wstępu. Jakie są cechy charakterystyczne, takie wybijające się tego przywództwa wśród kobiet dzisiaj?
Na pewno duża pracowitość i realnie wskazywanie bardzo często przez kobiety liderki, że na osiągnięcie właśnie sukcesu zawodowego ogromny wpływ ma nieustanne tak naprawdę pracowanie i skupienie się właśnie na tym celu. Są to liderki skłonne, niektóre, bo też sobie będziemy je segmentować, ale część wiodących liderek jest skłonna do właśnie komplementowania, okazywania wsparcia innym, ale bardzo istotne dla nich jest jednak też dbanie o rozwój własny i bardziej nawet nie w rozumieniu poszerzania swojej strefy wpływów czy zagarniania przestrzeni, a tego dążenia do właśnie poszerzania kompetencji, do budowania kompetencji. One wierzą, że finalny sukces, jakkolwiek go będziemy definiować, czy pójście w górę, jest bardzo silnie skorelowane z bardzo intensywną pracą. Być może nauczyły się tego przez lata szkoły, gdzie też musiały być, tak jak często się mówi, dwa razy lepsze niż pozostali, żeby w ogóle gdzieś dojść czy być widoczne. Nie wiem, co Marta byś tu dodała.
Chyba dobrze je opisałaś. Znaczy, takim kluczowym zachowaniem czy wartością, jakie one wymieniają, to jest wspieranie innych. I też takie wspieranie też, jeśli chodzi o pomoc codzienną w zadaniach, ale też takie wspieranie emocjonalne, rozwiązywanie konfliktów, bycie takim mediatorem, komunikacja z pracownikami, to też jest dla nich bardzo ważne. Czy to jest oczywiście taka autopercepcja, to jest to jak one o sobie mówią, jak je postrzegają pracownicy, to już jest inna kwestia, ale dużo jest w ich opowieściach takiego właśnie, zaufania do innych, komunikacji, pomocy innym.
A wspomniałaś, Alicja, o segmentacji i czy to znaczy, że z tego raportu wyłaniają się jakieś typy przywództwa wśród kobiet?
Tak, pokusiłyśmy się o to. Marta też właśnie segmentowała już dane, bo to jest dosyć duże wyzwanie tak naprawdę, żeby wydestylować. Marta wie więcej jako badacz, oczywiście badaczka, na temat tego, jak tutaj te linie demarkacyjne budować. Ale tak, wyłaniają nam się powoli trzy typy, będziemy to jeszcze definiować. Liderek, które charakteryzują się innymi trochę cechami. Jedna z nich to jest taka bardziej budująca autorytet, druga bardziej wspierająca, trzecia Marta jest też taka bardziej chyba otwarta na dialog, nie? To jest jakoś tak, na relacje, współpracę.
Tak.
Natomiast istotne jest to, że tak naprawdę te kobiety niezależnie od tego, jaki typ reprezentują, mają wiele też cech wspólnych, na przykład jeśli chodzi o wyzwania, jakie wskazują na drodze do sukcesu, czy do tego, żeby właśnie poszerzać swoje wpływy. Przykładowo dla nich gro wyzwania stanowi radzenie sobie ogólnie ze zmęczeniem, przykładowo, a dla mężczyzn często jest to radzenie sobie ze stresem i nie jest łatwe też dla nich, wiesz, staranie się o awanse, dla nich nie są łatwe negocjacje finansowe, czyli trochę wraca ten temat, że niezależnie od stanowisk, jakie one zajmują, czy naprawdę wpływu, jakie mają na organizację, dalej są trochę takie nie super pewne siebie, muszą mieć super dobre kompetencje, żeby sięgać po więcej. I żeby uważać się za autorytet, bo to też nie jest takie częste tak naprawdę. One mają poczucie wpływu, ale nie mają poczucia na przykład bycia super autorytetem dla innych. Być może otoczenie nie daje im sygnału, że są nim. Wciąż.
To może zatrzymajmy się na tym autorytecie, bo tak jak mówicie, to jest jeden z głównych wartości jednego z tych segmentów czy typów liderek. No i właśnie dlaczego tak jest, że jest różnica między posiadaniem wpływu, a byciem autorytetem? Dlaczego to bycie autorytetem jest takim wyzwaniem dla tych kobiet?
Myślę, że to też kulturowo mamy trochę tak wtłoczone, że jesteśmy no zawsze trochę dwa kroki za mężczyznami, niestety mentalnie. Znaczy, że musimy jakby dużo się nauczyć i same sobie udowodnić, że mamy wartość, że mamy wiedzę, zanim uznamy, że jesteśmy też autorytetem. I to też wyszło w naszym badaniu, że też kobiety mają właśnie dużą potrzebę dokształcania się, jakby tak ciągle udowodniania, że faktycznie zasłużyły na to stanowisko, na którym są. Więc trudno im mówić o sobie jako o liderze czy autorytecie. U mężczyzn to jest znacznie częstsze, też u nich się pojawiają określenia typu wizjoner, oni już tak jakby poszli trochę dalej i widzą swoją rolę tak powiedzmy szerzej. Natomiast kobiety właśnie mówią, że pracują więcej i muszą pracować więcej też, żeby osiągnąć wyższe stanowisko czy wyższe zarobki i muszą ciągle nad sobą pracować, żeby zyskać ten tytuł autorytetu.
A co z tymi pozostałymi typami? No bo one opierają się na takich dwóch wartościach, które wydawałoby się jednak są bardziej, oczywiście generalizując, bardziej kobiece niż męskie, czyli współpraca i to, co mówiliście, wspieranie. Czy tam one czują się bardziej, na przykład ilościowo, czy jest tak, że w tych grupach jest więcej jednak kobiet, czy jak one to określają, definiują, jak się odnajdują?
Znaczy myśmy segmentowały na razie tylko kobiety, więc te typy, o których mówiłyśmy, to są kobiece typy. Mężczyznom będziemy się jeszcze przyglądać. Ale ten typ takiej liderki wspierającej to jest w ogóle najbardziej popularny wśród kobiet. To jest taki typ osoby właśnie opiekuńczej, takiej trochę nie wiem, matczynej, takiej liderki, która też stawia na równość, komunikację z innymi, jest wyrozumiała, w niej jest mało takiego zacięcia nie biznesowego, czy takiego wymagania od innych, egzekwowania, tylko raczej ufa ludziom, stawia na taką współpracę, dobrą atmosferę, też no właśnie stereotypowo patrząc kobieco, no to ona też dba o tak, żeby było miło w pracy, też sama stara się być miła, doceniać innych, więc jest taka. No myślę, że jest osobą, z którą się fajnie pracuje, ale nie wiem, czy jest jakby biznesowo skuteczna.
I też akurat ten mentoring, bo myślałyśmy, że być może z kolei to będzie skorelowane z mentoringiem, to akurat wykazuje nam się ogólnie w badaniu, patrząc w ujęciu ogólnym, że nie jest to niestety i to będziemy chciały też podkreślać, częsta sprawa w Polsce i w polskim zarządzaniu, że tego bardzo brakuje. Czyli to wspieranie się nawzajem empatyczne, to można przyjąć, że w wymiarze takiego, nie wiem, wzmacniania czy właśnie zagrzewania do boju, fajnie, natomiast już w aspekcie realnie przekazywania wiedzy i dzielenia się know-how, mniej. I to jest problem trochę, bo tak naprawdę no, pójście w górę dla dziewczyn, które są jakby niżej, w sensie są podwładnymi po prostu przełożonych, o których rozmawiamy, będzie też możliwe jednak, jeżeli będą dostawały te narzędzia. A to w Polsce jeszcze ten mentoring ogólnie słabo funkcjonuje i wciąż nam się wykazuje w badaniu, że kobiety nasze też nie są w tym wiodące. One jakby dają może poczucie otoczenia, wsparcia, dobrego środowiska do rozwoju, ale już pokazywanie, ja to robię tak, mogłabyś podążać moją ścieżką, mniej. To wychodziło też w naszych poprzednich badaniach, że czasami one deklarują i to jest właśnie trochę taka łyżka dziegciu, powiedzmy, do dobrego obrazu wspierającej liderki. Ja tu doszłam, więc inne też mogą, albo ja dochodziłam tu sama, w związku z tym koleżanki też sobie poradzą. Oczywiście to nie chodzi, to jest generalizowanie. Jest mnóstwo fajnych przykładów dziewczyn, które, czy kobiet, które wspierają, czy pokazują, ale to nie jest niestety w Polsce jeszcze super przyjęte. I też co istotne, to globalnie patrząc, nie na typy, jednak kobiety też wybijają w tej swojej ścieżce, nazwijmy to do kariery, oldschoolowe słowo, jako istotne bycie ambitną, asertywną, bycie czasami bezkompromisową. Nie jest też tak do końca, że one cały czas podkreślają tylko wsparcie. One i na szczęście też. One się też już nauczyły, że jednak asertywność czy ambicja to nie jest coś, czego one muszą się wstydzić. To, że one potem już im jest ciężej walczyć o podwyżki czy o awanse, to jest inna kwestia, bo to jest kwestia już tam przeszkolenia się też nawet w komunikacji czy w eksplikowaniu swoich wymagań. To w ogóle w życiu też nie jest proste dla kobiet. Ale one już nie mówią tylko i wyłącznie o tym, że są dobrymi tymi pielęgniarkami, czy tam właśnie wspierającymi, tylko też jednak ta ambicja je pchała do przodu i nawet jeśli chodzi o bycie team playerką, u kobiet się to wybija mniej niż u mężczyzn, ale łączyłyśmy to trochę z tym, że oni w ogóle są paradoksalnie bardziej relacyjni w rozumieniu networkingu, tej takiej ogólnej, szerokiej, wesołej grupy wsparcia, która sobie nawzajem robi poklepowanie po plecach i się wspiera i robi taki klimat właśnie nas facetów, gdzie tam nie ma już tego takiego patrzenia, kto jest gwiazdą, kto nie. Bardzo upraszczam. A u kobiet właśnie paradoksalnie to bycie team playerką nie jest takie super ważne w drodze po złoto, czymkolwiek by ono nie było.
To czym w takim razie jest ten trzeci typ, który opiera się na relacjach i współpracy, jeżeli mówisz, że team playerstwo nie jest ich taką nadrzędną wartością?
Ten trzeci typ, to mamy wrażenie, że to jest taki... Taka kobieta, która jest na drodze do bycia liderką, znaczy ona już trochę nią jest, ale jeszcze potrzebuje takiego, nie wiem, wsparcia, czy kopniaka, czy jakiegoś ogólnie no, takiego impulsu, żeby zajść wyżej. Trochę mamy wrażenie, że to są takie menadżerki średniego szczebla, które być może zaraz awansują, bo ich cechuje przede wszystkim taka ambicja, inicjatywa, dokształcanie się. One wymagają dużo od siebie, ale są takie dosyć no właśnie ambitne, głodne wiedzy, chcą się uczyć, bardzo motywuje je bycie niezależną finansowo. To są takie zaangażowane, rzutkie kobiety, które mają apetyt na więcej i na sukces, więc one być może jeszcze nie mają, no nie są jakby liderkami, nie określiłyby się jako liderki być może, ale jakby mają takie ambicje.
A jak te liderki definiują sukces? Czy jest jakiś wspólny zbiór taki, że można powiedzieć, że coś dla nich wszystkich po części jest sukcesem?
Tak, o sukcesie też pytałyśmy i miałyśmy całą baterię pytań na ten temat i to jest bardzo ciekawe, bo wśród kobiet, tak ogólnie, w ogóle sukces numer jeden, definicja sukcesu to jest bycie niezależną finansowo i też się pojawia takie myślenie o zabezpieczeniu przyszłości sobie, rodzinie, więc takie bezpieczeństwo finansowe i niezależność na pewno. I też oczywiście pieniądze, stanowisko, to też jest sukces. Też ważne jest dla liderek szczególnie, tych będących wyżej, takie poczucie, że coś stworzyłam, coś zbudowałam, że coś swojego mam i no i coś jakby no tak stworzyłam jakieś, nie wiem, firmę, stanowisko, projekt, coś ważnego dla mnie.
Mhm. Ale co ciekawe, na przykład zdobycie wysokiego stanowiska, czy zarobienie dużej ilości pieniędzy, jak to tak określałyśmy w badaniu, to już nie, bo to już raptem tam 19% mówi, że to jest dla nich synonim sukcesu. Bo bycie niezależną finansowo to jest jedno, ale ten apetyt na duże wpływy i duże kwoty na koncie, to są dwie różne sprawy. Bo one mają poczucie, że muszą sobie zapewnić z wielu powodów jednak już bezpieczeństwo samym sobie i bliskim. Natomiast nie jest tak, że one idą po niesamowite właśnie finanse. Niekoniecznie w każdym razie. I to nie jest dla nich kluczowe. Więc to jest bardziej cały czas to takie balansowanie pomiędzy zdobyciem wpływu, a tym, żeby się jakkolwiek po prostu zabezpieczyć w życiu. I mieć poczucie właśnie bezpieczeństwa, a potem pewnie w efekcie rozwoju. Ale niekoniecznie jest to wiązane z, nie wiem, dobrami luksusowymi, czy z tym, że nagle będziemy mogły jeździć kabrioletem. Chodzi mi o te takie stereotypy, które się wiążą często z osobami zarządzającymi i często są wiązane też z mężczyznami.
Jak rozumiem, ta niezależność finansowa tak naprawdę ma prowadzić do bezpieczeństwa, czyli takim głównym motywatorem do sukcesu jest poczucie bezpieczeństwa, a nie władza, pieniądze, nie wiem, rozgłos i posiadanie więcej, więcej i więcej. Dobrze to rozumiem?
Tak, tak. Na przykład u mężczyzn trochę częściej pojawiały się motywacje takie, że oni chcą być mentorami, chcą być, przewodzić innym, jakby takie tego typu odniesienia do bycia kimś ważnym dla innych. Natomiast u kobiet to było wiele rzadziej.
Mhm. To co jeszcze motywuje kobiety do tej strasznej pracy? No bo tak jak mówiłyście, one naprawdę poświęcają bardzo dużo czasu, są bardzo pracowite, to kosztuje ich dużo zmęczenia. Co je motywuje, żeby być tym liderem?
Też takie motywacje z obszaru robienia, że robię to, co mnie interesuje. Że łączę zainteresowania z pracą, że to jest coś, co jest bliskie moim wartościom, no to też je motywuje. Też takie myślenie, że zrobiłam czegoś, coś wartościowego dla innych, czy dla świata, czyli takie myślenie o tym, że ta praca się przekłada na coś dobrego dla ludzkości, szumnie powiedziawszy. Ale tak, więc one też mają taką tendencję do myślenia o tym, że to, no, że robią coś dobrego dla innych. No, kobiety myślą o innych bardzo często, jak widać też w kontekście zawodowym.
Ale też część z nich, duża, deklaruje, że chciałyby założyć własną firmę, że to jest ich marzenie. Wiadomo, to się wiąże z niezależnością, ale też to może być taka siła napędowa, bo to nie zawsze muszą być startupy. Mężczyźni często widzą je od razu jako jednorożce, które będą w Dolinie Krzemowej. Kobiety pewnie myślą o tym jednak trochę skromniej. Nie zawsze wynajdują im aplikacje, które mają działać po minucie, ale z kolei myślą o tym, żeby jednak już iść własną ścieżką. To jest ważna zmienna, bo ona pokazuje jednak trochę zmiany myślenia. Pokazuje po pierwsze to, że być może widzą, że w strukturach czy w organizacji nie zawsze jest łatwo jednak zajść w górę, albo to trwa lata, a ta własna ścieżka indywidualna jednak jest. I nawet jak wczoraj widziałam na konferencji sieci przedsiębiorczych kobiet właśnie dużo kobiet, które stworzyły własne biznesy i to też nie jest tak, że jak stereotypowo się myśli, że to są jakieś tam właśnie klimaty, nie wiem, nie chciałam właśnie tu mówić stereotypowo, ale w każdym razie nie są to też takie właśnie drobiazgi, które robią pomiędzy, śmiałyśmy się z tego nawet, pomiędzy odbieraniem dzieci ze szkoły a gotowaniem rosół. Absolutnie nie właśnie, już jakby to jest za nami. To już jest rozmawianie o rzetelnej, normalnej, dużej, solidnej firmie, no tylko, że właśnie też może bez tego takiego charakteru skalowania po jednym roku. To nie to, tylko po prostu jakby chcą iść swoją ścieżką i być może zarówno ta ciężka praca, jak i doszkalanie się, one też temu mają gdzieś tam służyć. Temu trochę uwolnieniu swojego talentu, ale też jakby zapewnieniu sobie ekspozycji.
To ciekawe, co mówisz o tej ścieżce takiej indywidualnej robienia własnych biznesów. Rozumiem, że to wynika z takich ograniczającej ścieżki zawodowej, korporacyjnej, ale taka ścieżka własnego biznesu wymaga też ogromnej odwagi i ryzyka. Czy kobiety, nie wiem, z łatwością podejmują takie ryzyko i są odważne w tych swoich drogach zawodowych?
Myśmy nie badały potem dalszej ścieżki, Marta, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to jest też dobry insight na kolejne badanie, bo nie da rady jeszcze prześledzić, w sensie w jednym badaniu chciałyśmy zbadać głównie motywacje, wyzwania, obostrzenia i różnice między typami przywództwa, ale nie patrzyłyśmy, jak to realnie się potem przekłada na działania, bo trzeba by pewnie sprawdzić, ile z tych osób, które deklarują, idzie potem swoją ścieżką. I to jest też bardzo ciekawe, myślę, że też realnie jakoś tam bardziej z danych rynkowych można takie wnioski wyciągnąć, ale nie wiem, na ile się przekłada, bo to jest ważny jest ten aspekt, o którym myślę mówisz, że ta droga korporacyjna czy organizacji, ona po prostu z wielu powodów się zdewaluowała. Na przestrzeni też pandemii i na przestrzeni tego, jak ogólnie są postrzegane duże organizacje. Oczywiście różnie to bywa, ale jeśli chodzi o równościowe podejście realne, a nie deklarowane w statutach. I z tego na pewno wynika to, że wreszcie kobiety dostrzegły to i zaczynają swoją lukę zagarniać, czy swoją, właśnie absolutnie bym nie chciała tego stawiać jako niszy, po prostu swój obszar. Poszerzają pole walki regularnie i to jest bardzo budujące, albo przynajmniej deklarują, że są już na to gotowe i to jest też już dużo, bo długo nie były, bo długo mówiły, że ja mam kupę zobowiązań w domu, do bliskich starszych, młodszych, wiadomo, cały świat najpierw załatwia, a potem będę zajmować się sobą, a teraz przynajmniej w obszarze już liderek widzimy te zmiany, że ona się już nie boi deklarować, że będzie szła swoją drogą i wydaje mi się, że to jest związane z tym, jak firmy też je traktowały, ile czasu kazały im czekać na awanse, ilu panów awansowało w międzyczasie i jak wybitną trzeba być czasem lub wybitnie elastyczną, żeby pójść w górę na przykład w bardzo dużej organizacji.
Tak, ja myślę, że jest taka świadomość cech, które wspierają tą karierę. Jak jest w rzeczywistości, to właśnie to fajnie byłoby zbadać, jak one się też widzą czy zachowują w pracy, ale takie top, nie wiem, trzy cechy, które kobiety uważają za klucze do sukcesu, no to jest ambicja, bycie asertywną i bycie taką bezkompromisową, czyli jest takie nakierowanie na to, że tak, że ten sukces no, osiąga się właśnie takimi cechami, a nie byciem miłą. Jakby. Jest takie myślenie już bardziej pod kątem lidera, wydaje mi się.
Ale cały czas, wiecie, mam ten obraz tego, że rzeczywiście, jeżeli tak jest, że dużo więcej kobiet teraz deklaruje, że będzie prowadziło własne rzeczy i własne biznesy, to też zastanawiam się, na ile to wynika z tego, że te cechy, które Marta powiedziałaś, są cechy korporacyjne. To są rzeczy, które charakteryzują tą ścieżkę kariery korporacyjnej, gdzie musisz być asertywny, zdeterminowany, pracowity po to, żeby przejść te schodki. Może kobiety też mają takie poczucie, że to nie jest ich taki najbardziej naturalny aset i w związku z tym szukają takich dróg, które sprawią, że no ich takie największe potencjały po prostu się zrealizują. Jak myślicie?
Myślę, że zdecydowanie tak, bo też znaczy w naszej próbie tych ponad 600 kobiet, znaczy kobiet i mężczyzn, ponad 300 kobiet w sumie, znaczna większość to były osoby pracujące jednak no, w firmach czy w korporacjach, niekoniecznie właścicielki firm własnych, czy takie też były, ale jednak mniejszość. Więc ja myślę, że one dalej funkcjonują w takiej strukturze no jednak hierarchicznej, korporacyjnej, więc są nauczone no, tego typu zachowań i to też widać, że dla nich jest to trudne, ale też zdają sobie z tego sprawę, że są no, po prostu zmęczone, walczą ze stresem, z work-life balance, bywają sfrustrowane tym, że mają za dużo obowiązków i niewiele im to daje. I myślę, że szukają tych swoich ścieżek, więc jest częściej niż wśród mężczyzn właśnie myślenie o własnej firmie, o jakimś planie B, tak? Czy to własna firma, czy nie wiem, dokształcanie się, żeby zmienić tą ścieżkę kariery, żeby pójść gdzie indziej. Są takie bardziej, mi się wydaje, elastyczne i no takie hop do przodu niż mężczyźni czasami.
Ale też wystrzegałabym się przed eksponowaniem, chociaż oczywiście danych nie oszukamy, one są super ważne i masz rację, Aniu, że asety kobiet są po prostu inne i fajnie jest je też zmapować, bo potem wychodzi na to, że właśnie taki empatyczny lider czy wspierający jest takim, który jest poszukiwany w ogóle też przez pracowników. Więc jak najbardziej trzeba w to inwestować, a nie się tego wystrzegać i i inwestować wszystko w naukę, tylko super skutecznego zarządzania tabelowego. Natomiast ja też nawet o tym kiedyś pisałam do Woga, że taki nacisk na empatię, on jest trochę tak naprawdę mieczem obosiecznym, nie? Bo jakby tego się z defaultu też oczekuje od kobiet i chciałoby się je widzieć właśnie jako te wyrozumiałe pani dyrektor, do których się przychodzi i mówi, gorzej się czuję, albo nie dałem rady i próbuję się znaleźć w jej oczach wsparcie. I one, ponieważ chcą być takie, je dają, a nie rozliczają co do sekundy. Różnie bywa, bo przecież tak naprawdę wiele kobiet na pewno jest bardzo skutecznych i tabelowych, to raz, a dwa, ta empatia powinna być, tak myślę, traktowana jako opcja i jako coś, co jest bardzo doceniane u nich, a nie jako coś, czego absolutnie oczekujemy u kogoś, kto jest na wysokim stanowisku i jest kobietą. Jeszcze a propos planów zawodowych właśnie i tego, co one definiują jako istotne, to ciekawe jest założenie właśnie własnej firmy, o którym rozmawiałyśmy, ale też zmiana branży i to jest często, bo to jest 1/5 dziewczyn mówi właśnie, że myśli o tym, to znaczy, że się rozgląda. Być może też to znaczy, że im nie siedzi ta praca, ale również, że rozważa zmianę. No i praca jednak w mniejszym wymiarze godzin, czyli cały czas widzimy to obciążenie gdzieś tam godzinowe, które można zaobserwować. Natomiast co do tych asetów, jasne, myślę, że to jest po prostu trochę inny typ przywództwa niż był jeszcze do niedawna uznawany za skuteczny, bo wcale skutecznym liderem jest ten, który wiadomo, rozlicza każdego z 3-minutowej przerwy. Czy 15-minutowego lunchu, wiadomo.
To kim jest taki skuteczny lider według tych liderek?
Przede wszystkim to jest wiedza i doświadczenie, ale to właściwie we wszystkich grupach, bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy osoba młodsza, starzem, czy starsza, to jest kluczowa wartość właśnie, ta wiedza, doświadczenie, ale też bycie autorytetem, ale też o czym już rozmawiałyśmy, czyli takie umiejętności miękkie, czyli rozwiązywanie konfliktów, wspieranie, no niekoniecznie bycie takim, no właśnie, koleżeńskim czy miłym, ale dawanie takiego no, wsparcia, jeśli jest ono potrzebne. Duża odpowiedzialność za innych, za decyzje, bycie mentorem, więc to jest taki miks, mi się wydaje, no tak, tej wiedzy, ale też takich umiejętności no i interpersonalnych już zaawansowanych. Mm-hmm.
A czy te kobiety tak się postrzegają, że one rzeczywiście są takimi liderami, czy to jest bardziej takie aspiracyjna definicja?
Bardziej aspiracyjna mi się wydaje. Znaczy zależy od segmentu. No jest taki segment, który faktycznie mówi, tak, jestem liderką, mentorką, lubię coachować innych i to jest, dobrze się w tym czuję. Ale większość kobiet raczej stawia na tą wiedzę i na tym buduje swój autorytet, ale raczej określa siebie jako osoby nie wiem, doświadczone, z dużą wiedzą, pomocne, tak, wspierające.
Ale co ciekawe, to jeszcze jeśli chodzi o liderki, które z kolei oceniają swoich przełożonych, to oprócz tych rzeczy, o których mówiła Marta na plus, to z kolei też całkiem dużo, bo 23% w obu przypadkach uważa, że jest to ktoś, kto, kim zupełnie nie chciałby się wzorować, lub też nikim istotnym, czyli taka funkcja nie pomaga, nie przeszkadza. On sobie gdzieś tam istnieje w tle lub ona. No, natomiast albo go woli mu unikać, albo tak naprawdę machnąć mu przez szybę hej i zająć się swoimi rzeczami. Więc to też wskazuje trochę na to, że okej, one nie mają mentoringu, to o czym rozmawialiśmy, bo gdyby miały, to by jednak uważały chyba ją za kogoś istotnego, ale też chodzi o to, że mogą w kontrze i tak naprawdę na kontrze można bardzo wiele rzeczy zbudować, jak wiemy. I być może, jeżeli one widzą, na kim nie chciałyby się wzorować, to też właśnie stąd wysnuwają wnioski, co ze sobą zrobić samymi w przyszłości i jak one chciałyby się zachowywać wobec zespołu czy wobec samych siebie. Także całkiem dużo, no bo mówię, 1/5 nie ceni za bardzo swojego przełożonego, co by też mówiło o leadershipie ogólnie, że jednak to jest u nas cały czas w procesie, powiedziałabym, w Polsce.
To prawda. A jak to jest z tym teamworkingiem? Dlatego, że mówi się, że jednak to budowanie teamu, zarządzanie teamem, zarządzanie emocjami w zespole, czyli znowu wracamy do tej empatii, że to jest super ważna cecha takiego współczesnego, zrównoważonego lidera. Jak one się czują w zespole, jak zarządzają zespołem, jaką rolę pełnią w zespole? Czy zbadałyście to?
Tak, badałyśmy to jak one się komunikują i tutaj znowu się wybierają takie cechy no takie równościowe, że one mówią, że się komunikują z pracownikami, że to jest dla nich ważne, to 3/4 kobiet mówi, że ta komunikacja czy konsultowanie nawet swoich decyzji z innymi jest dla nich no, praktyką codzienną, że są otwarte na opinie innych, że ufają innym, to jest bardzo powszechne. No i to jest, mi się wydaje, super, no bo to jest też takie no, nowoczesna forma przywództwa, ale to jest im bliższe właśnie taki dialog z pracownikami niż bycie coachem, mentorem, jakby mówienie z tej pozycji wyższej, więc raczej stawiają na taki równościowy dialog.
Też jedna rzecz, którą ja gdzieś tam zauważyłam, czytając wasz raport, jest ta istotność bycia autentyczną i bycia sobą w pracy. Co to znaczy? No bo rzeczywiście ta autentyczność w dzisiejszym świecie, też mówi się o takiej integralności szefa, czyli że szef jest tą samą osobą w każdej sytuacji, nie? Że przywdziewa to swoje wdzianko tego szefa, jak idzie do pracy i nagle udaje tego srogiego i efektywnego człowieka, tylko rzeczywiście, że jest po prostu tym samym człowiekiem. Czy jak te liderki, które wy badałyście, rozumieją tą autentyczność i bycie sobą? I czy to jest duża wartość w przywództwie?
Duża. One, dla nich bycie sobą jest istotną zmienną. Zaraz znajdziemy na to dane. Ale tak, one deklarują, że to tak zwane bycie sobą jest ważne, czyli zachowanie właśnie tego, co mówisz, integralności. Nie wiem, czy one by tak to nawet zdefiniowały, czy w ogóle ludzie to definiują, bo masz rację, że to jest dokładnie trend, którego się oczekuje, ale nie wiem, czy się nawet tak naprawdę liderzy tego uczą. Wiesz, o co mi chodzi, bo to też jest tak naprawdę wbrew pozorom nie tylko cecha charakteru, ale realnie też umiejętność zachowania tej spójności, w decyzji spójności zachowań również w sytuacjach kryzysowych, ale one deklarują, że dla nich jest istotne zachowanie, bycie blisko jakby swojego charakteru i jakby nie zachowania zgodne z nim i zgodne z tymi właśnie nie tam tymi wszystkimi rzeczami, które są stereotypowo przypisywane, czyli nie wiem, intuicją i tak dalej, tylko realnie po prostu pójście w ślad za tym, co uważają za, nie wiem, etyczne czy naturalne, no jakkolwiek to zdefiniujemy. I w tym aspekcie pewnie właśnie to wspieranie, czy powiedzmy otwartość na dyskusję, na rozmowę, tu by się wpisywała, bo no, chciałoby się sobie życzyć, żeby też właśnie ona się utrzymywała w sytuacjach kryzysowych przykładowo.
Bo taka autentyczność też wydaje mi się, znaczy inaczej, żeby być autentycznym, spójnym i zintegrowanym, tak naprawdę jest potrzebna ogromna samoświadomość. Mówiłyście wcześniej o tym, że one, ten samorozwój jest dla nich bardzo istotny. Co one mają na myśli? Czy ten samorozwój właśnie też polega na, no nie wiem, na rozumieniu siebie, czy głównie jednak na takich narzędziach, które są ci potrzebne do tego, żeby zarządzać innymi?
Dokładnie tego nie rozkładałyśmy na jakieś składowe tego co rozumieją pod rozwojem. Natomiast no tak, one dużo mówią o tym, że się dokształcają, że to jest dla nich no jakby typowe zachowanie, jakby element pracy codziennej, że się nieustannie szkolą, dokształcają, wymagają dużo od siebie. Więc tak, myślę, że to chodzi o te narzędzia bardziej niż cokolwiek innego.
Tak, nie pogłębiałyśmy konkretnie jakby tego, jak definiują, wiesz, rozwój. Ja myślę, że to też może być tak, że to jest trochę zależne też od typu tej pracy. Znaczy, w sensie, no bo albo to będzie mega dokształcanie się w ramach branży, albo to będzie cały czas to dokooptowywanie kolejnych kompetencji zarządczych. Zależy, no bo jeżeli ktoś zarządza, wiadomo, dużą organizacją, to może mniej istotna jest teraz znajomość branży, ale bardziej jakby procesów i tak dalej. Jakby tu tego rozwoju nie pogłębiałyśmy też bardzo. Pytanie, na ile on też jest postrzegany holistycznie, czyli tak jak teraz już jest trochę jednak ten trend postrzegania, wiadomo, samych siebie bardziej w takim rozumieniu, że rozwój jest od rana do wieczora, a nie tylko w te 8 godzin w pracy, czyli na ile one mają też przestrzeń na, wiadomo, mindfulness, czy tam, nie wiem, jogę przysłowiową, czy sporty, czy prywatne życie, bo z poprzednich naszych badań wynikało na przykład barier do kariery, że różnie, w sensie, że mega skupione jednak są na załatwianiu, a potem tam ewentualnie jeszcze zrobią coś dla siebie, ale to często wychodzi w badaniach. Mówię o tym, bo ten rozwój jest wielopoziomowy jednak, nie tylko stricte w ramach firmy i nowych narzędzi. można by też to zbadać. W ogóle tu jest bardzo dużo wątków tak naprawdę, które można by pogłębiać bardzo. Nas interesuje też patrzenie na to, jak właśnie rezonuje ten typ zarządzania, czego też oczekują podwładni, ewentualnie jak to się przekłada na kobiety, w sensie jak one, co im to daje i jak one sobie też radzą w tym odnajdywaniu się w relacjach też z liderami mężczyznami, tak, i podwładnymi mężczyznami, bo to też jest istotne, jednak jak one się do tego układają, powiedzmy.
Tak, bo dla nich też istotne jest takie sprawdzenie siebie i to też było bardzo ciekawe dla nas, że one są takie wiecznie głodne tego udowodnienia sobie i innym, że, no, że są warte tego, co mają, czy warte pójścia wyżej. Być może jest w nich dalej jakaś taka niepewność i potrzeba udowodnienia, że faktycznie jestem na dobrym miejscu. Więc tam ponad 80% mówi, że to je bardzo motywuje, to właśnie sprawdzenie swoich możliwości, a też co ciekawe, bycie lepszą niż partner, na przykład mąż. Więc jest też taki aspekt rywalizacyjny, że one muszą albo dorównać, albo być lepsze, więc się jakby odnoszą do mężczyzn jako takiego benchmarku tutaj.
A jak wyglądają właśnie te relacje z mężczyznami w pracy? Czy one się różnią od tych relacji z kobietami?
Nie badałyśmy relacji jako takich między płciami. To co badałyśmy, to postrzeganie przełożonego, czy też przełożonego przez pryzmat płci na przykład. Więc w tym aspekcie...
I ono istnieje, nie?
I ono niestety istnieje, tak. Że oczywiście tak dominuje takie mówienie, no, poprawne politycznie, że płeć przełożonego nie ma znaczenia. Częściej wolą kobiety mieć za przełożonego mężczyznę niż kobiety. To też było dla nas ciekawe.
To smutna informacja, ale rzeczywiście też się spotykam z taką teorią, że te kobiety, które zajmują takie bardzo wysokie stanowiska, są no, albo muszą być po prostu nawet bardziej mężczyznami w tych ich cechach takich kategorycznych bardzo i średnio miłych niż ci mężczyźni po to, żeby dostać się na to stanowisko i potem niestety rzeczywiście używają tych narzędzi, które są pewnie skuteczne, no ale mało przyjazne dla reszty ludzi. A jeżeli mówicie, że robicie któreś z kolei już badanie, które robicie, jeżeli chodzi o ten rynek leadershipu kobiecego, to powiedzcie, czy na przykład COVID, te ostatnie 2 lata, czy zmieni się jakość tego przywództwa kobiecego, czy zmieniły się na przykład kierunek albo takie trendy, w którą stronę to podąża?
Tak, to podąża w kierunku rozumienia, przynajmniej tak jak się opieramy też na publikacjach z Ekonomista czy z generalnie publikacji zachodnich, to jakby to podąża w kierunku takiego zintegrowanego przywództwa, które rozumie, że pracownik ma swoich bardzo dużo innych tematów tak naprawdę niż praca i że wiadomo, to o tym, że może ją wykonywać w różnych miejscach, to jest jasne, ale też, że te takie metody, mówiąc oldschoolowo, nacisku, jakby one już się nie sprawdzają, ponieważ ta lojalność do firmy u pracowników rażąco spadła, czy powiązanie z firmą i czasami ona się wiąże, to znaczy głównie jeżeli się z czymś wiąże, to z tym, że firma reprezentuje te wartości, które są nam bliskie, wiadomo, to nie tylko wśród milenialsów, ale też wśród osób starszych, w sensie urodzonych później, wcześniej i do tego się muszą dostosować liderzy realnie. Do tego zrozumienia, że oni sami też muszą być, to co podkreślałaś, spójni, czyli jakby też reprezentować te wartości, a nie deklarować jakieś rzeczy w wywiadach, a potem robić swoje, czyli na przykład być autorytarni i bardzo puszujący. I to się zmieniło i to jest bardzo dużo old school tak naprawdę już i widać, że w Polsce też już jest odwrót od takiego zarządzania. Może myślę życzeniowo, ale na pewno jest to źle widziane. Więc w tym aspekcie się to zmieniło. To zrozumienie też, że tak naprawdę jakkolwiek to słowo, to jest tak dobrostan trochę, well-being pracowniczy, pracowników, jest bardzo ważną zmienną, bo on realnie nie tylko wpływa okej, na efektywność i produktywność, słowa jak z fabryki, ale też po prostu na to, że realnie ta firma zaczyna być miejscem, które jest wartościowe i coś, co tworzymy, ma jakąś wartość realnie, bo ci ludzie na przykład lubią tu przychodzić, pracują sobie razem i tak dalej. To nie będzie nigdy oaza szczęśliwości, bo to zawsze jest jakaś forma kompromisu między tym, że chciałoby się iść na rower, a idzie się do pracy, no ale może być na przykład miejscem, gdzie mamy poczucie, że jesteśmy szanowani, jest okej. I myślę, że ten szacunek jest taką zmienną, którą zaczęli przełożeni dostrzegać.
Mhm. A tak na koniec, słuchajcie, gdybyście miały powiedzieć tym liderkom takim, no na etapie tej drogi swojej leadershipowej w Polsce, na co zwrócić uwagę, w których obszarach się wzmacniać, co będzie takim, wiecie, taką wartością, która już za chwilę wybrzmieje albo będzie niosła je wyżej i dalej.
Znaczy, dla mnie takim obszarem, który być może wymaga trochę jeszcze pracy, jest ta kwestia relacji i wsparcia innych, ale jakby trochę popracowania nad tym wspieraniem i byciem mentorem, bo w tej chwili oczywiście wszystkie liderki deklarują, niemal wszystkie, że wspierają innych i to jest super, ale póki co wspierają w takich decyzjach, nie wiem, codziennych, projektowych, jakby w bieżących zadaniach. Natomiast trochę brakuje takiego myślenia szerszego i wizji, nie, wielomiesięcznej czy wieloletniej firmy i tworzenia takiego zespołu czy miejsca pracy, który jednoczy ludzi wokół jakiejś idei, wizji i wszyscy mają jasność co do tego, gdzie idziemy. Więc właśnie jest takie mikrozarządzanie bardzo często, a brak takiego szerszego spojrzenia, mi się wydaje.
A dla mnie, tak, dokładnie, a dla mnie jeszcze myślę, że to w kierunku czegoś, co na razie było bardzo w statutach, czy w, nie wiem, wszystkich niemalże logotypach, czy headline'ach firm, ale jednocześnie tak naprawdę nie wiem, czy jest egzekwowane, czyli ta inkluzywność i różnorodność, ale naprawdę postawiona jako niefragmentaryczna, o, tak bym powiedziała, inkluzywność, na zasadzie tam, gdzie fajnie, albo gdzie lifestyle'owo fajnie to wygląda, wiem, to trochę brutalnie brzmi, ale jakby zawsze się taka ambiwalencja wiąże z tym, żeby się obfotografować w sytuacji, w której ta inkluzywność niby wygląda, że super, bo wzięliśmy właśnie osoby zróżnicowane, nie wiem, kulturowo do firmy, czy zaprosiliśmy, wiadomo, różnego typu współpracowników do pracy, a tak naprawdę na ile realnie wyzbycie się tych stereotypów, bo wiadomo, że to jest proces, i na ile realnie inkluzywność rozumiana jako prawie 50-50, a nie trochę, albo jakby coś, co nam koloruje trawę na zielono, będzie egzekwowana w firmach. To jest dla mnie bardzo istotne. I też rozumiana jako podejście do osób też nie tylko właśnie nieheteronormatywnych albo innych narodowości, ale też osób o różnych, nie wiem, wyzwaniach psychicznych, problemach. Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu realnie te miejsca pracy były miejscami bardzo otwartymi i takimi, w których realnie się czujemy bezpiecznie, a nie tak trochę, albo że wszyscy do zdjęcia zapozujemy i jest super, to myślę, że to jest jeszcze proces ze względu chociażby na to, że nasze społeczeństwo z wielu powodów jest bardzo homogeniczne, o tak, tak? W sensie, wiadomo, jest dosyć mało zróżnicowane i to ma odzwierciedlenie w firmach, ale fajnie by było, gdyby liderzy byli tymi ludźmi, którzy prowokują jednak do pokazania, że świat jest trochę szerszy niż po prostu 20-30-latków białych, uśmiechniętych i wesołych, tak? Tylko że jakby składa się z bardzo różnych typów ludzkich i fajnie jakbyśmy sobie to pokazywali też w firmach, o to mi chodzi. Różne talenty też, dopuszczanie różnych talentów, dopuszczanie różnych braków, to też rozumiem jako inkluzywność.
Bardzo wam dziękuję, słuchajcie, za opowiedzenie o tym, jak wygląda ten polski kobiecy leadership na tu i teraz i może jeszcze za chwilę. Cieszy mnie to, że gdzieś tam on dla mnie jest, czyli jakby równoważy te cechy takie typu ambicja i determinacja i pracowitość, które tak jak kobiety często mówiły, prawda, są bardzo istotne w tym, żeby odnieść sukces, z tymi, które są ważne dla nas jako kobiet, czyli jednak współpraca, wsparcie i pewnie ta inkluzywność, Alicja, o której ty mówisz, takie otwarcie się na inność i słuchanie innych głosów, innych perspektyw. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję, Maniu. Pozdrawiam.